Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.
Dzień dobry, Marcin Lange, witam Państwa. Na początek sprawy organizacyjne. Zmieniła się ramówka i od teraz słyszeć będziemy się właśnie w poniedziałki po godzinie 15, a nie jak dotychczas w sobotnie poranki. Dzisiaj w magazynie wybierzemy się do Kartuz, gdzie 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej świętowała 5. rocznicę powstania. Także w Kartuzach rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która obejmuje ponad 13 tysięcy osób z regionu. I od tego właśnie tematu rozpoczniemy magazyn, a na miejscu z mikrofonem był Sebastian Kwiatkowski.
Spokojnie, wolne trzeba było pracę sobie zrobić, no trzeba było przyjechać.
Nie, no kategorię byśmy chcieli dostać, ale do wojska nie.
Dobrze, to ja może rozdam ankietę. Prosiłabym, żeby panowie przyszli z tą wypełnioną ankietą do gabinetu psychologa, który się mieści na pierwszym piętrze na końcu korytarza. Tam i wtedy na taką krótką rozmowę.
Major Jacek Herbarz, Wojskowy Centrum Rekrutacji w Gdyni, szef wydziału.
Panie majorze, na czym polega ta procedura i jak bardzo jest skomplikowana?
W trakcie procesu administracyjnego zakładamy ewidencję wojskową, określamy kategorię zdrowia. Oprócz tego również w czasie kwalifikacji prowadzimy działania promocyjne, ponieważ są tutaj przedstawiciele szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji i od razu osoby zainteresowane będą mogły złożyć wniosek. Ja przed chwilą tutaj nawet pochwalę się tym, że podszedłem do osób, do petentów, które się dzisiaj zgłosiły na kwalifikacje i też są już osoby zainteresowane służbą.
Jest się czego bać?
Znaczy, kwalifikację wojskową musi przejść każdy mężczyzna. W tej chwili rocznikiem podstawowym jest rocznik 2004. I kobiety, które kończą kierunki medyczne, weterynaryjne, psychologiczne, nie ma się czego bać, po prostu jest określona kategoria zdrowia i nie boli.
Na pół dnia, na cały dzień, na godzinę tutaj trzeba przyjść?
No poświęciłbym na to tak spokojnie pół dnia.
13 tysięcy osób w skali regionu, dużo pracy przed Wami, bo to się dopiero rozpoczyna.
Kończy się w lipcu, natomiast Kartuzy rozpoczynają jako pierwsze. Dużo pracy przed nami. Mam nadzieję, że pójdzie wszystko to sprawnie. Też bardzo wiele zależy od tego, jaka będzie frekwencja. Czy osoby, które dostały wezwanie, stawią się, czy będą sytuacje, że trzeba będzie takie osoby przymuszać do stawienia się.
Mają prawo się nie stawić?
Są takie sytuacje, że osoby się nie stawiają. W takim przypadku może być nałożona kara finansowa, administracyjna lub ewentualnie w skrajnych przypadkach może nastąpić doprowadzenie przez policję, ponieważ kwalifikacja dla wskazanych grup ludności jest obowiązkowa.
Częsty przypadek doprowadzenia przez policję?
Sporadyczne.
Jakie dokumenty trzeba ze sobą wziąć, żeby wszystko ogarnąć na miejscu?
A więc na pewno dokumenty tożsamości, dowód osobisty lub paszport, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia. Jeżeli mamy jakieś choroby, to również dokumenty, które będzie można przedstawić lekarzowi potwierdzające proces leczenia na stan zdrowia.
Często zdarza się, że te osoby, które przychodzą na kwalifikację, mówią, ja bym chciał na ochotnika?
W tej chwili wojsko oferuje takie warunki służby, że takich osób jest naprawdę dużo. Powiedziałbym mniej więcej w granicach 10% od razu teraz zainteresowanych jest służbą. Natomiast w trakcie upływu czasu ten odsetek jest coraz większy, dlatego że gro osób, które dzisiaj tutaj są na tej kwalifikacji, to jeszcze ich sytuacja zawodowa na to nie pozwala, bo na przykład w tej chwili jeszcze kontynuują naukę. Część osób później wybiera się na studia. Tak więc, ale docelowo powiedziałbym, że naprawdę duży odsetek osób trafia do naszej służby.
Większość dostaje kategorię A?
Tak, większość osób dostaje kategorię A.
Poszczególne drzwi, jakie trzeba odwiedzić, bo widziałem psychologa, jakie to są?
No wiadomo, gabinet lekarski. W tym roku zgodnie z ustawą, i to jest nowość, przeprowadzane są badania psychologiczne. Oprócz tego zakładana jest ewidencja, gdzie po prostu podajemy wszystkie swoje dane, gdzie te dane są weryfikowane.
Ja tylko chciałem Wam podziękować, że tutaj jesteście. Wojsko, kwalifikacja wojskowa to nie jest nic strasznego. Nawet w tym naszym nieco starszym pokoleniu, do którego z ubolewaniem muszę też siebie zaliczyć, każdy z nas to przechodził.
Panie wojewodo. Bardzo się cieszymy, bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy myśleli spokojnie o naszym bezpieczeństwie, szczególnie w zakresie obrony ojczyzny, gdyby nie było ochotników, gdyby nie było ludzi, którzy chcą swój los związać z wojskiem. Z trudną służbą dla Polski, dla nas wszystkich, zapewniając nam bezpieczeństwo.
Ojciec był, szczerze też mógł iść, nawet może bym chciał.
Prosta sprawa, przyjść i spełnić swój obowiązek.
Pozostajemy w Kartuzach, ale przenosimy się do 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, której żołnierze właśnie tam świętowali 5. rocznicę powstania jednostki. A więcej w materiale, który przygotowała Ola Trębicka.
3 bataliony i ponad 1700 żołnierzy. Mija 5 lat od czasu powstania 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jaki to był czas dla brygady i jak wygląda taka służba? O tym porozmawiałam w miniony weekend podczas uroczystego świętowania w Kartuzach.
Chciałem, żeby przebrzmiało podziękowanie dla tych tutaj żołnierzy stojących na placu, bo tak naprawdę bez nich nie byłoby tej siły, nie byłoby tego potencjału, którym teraz brygada dysponuje. Komandor Tomasz Laskowski, dowódca 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia kapitana marynarki Adama Dedio. To, że możemy realizować zadania, które są przed nami stawiane, to, że my możemy wykonywać rozkazy, które wydawać by się mogły czasami trudne do realizacji, to one są możliwe dzięki właśnie tym ludziom. Ale też z drugiej strony one były możliwe dzięki tym osobom, które stały za moimi plecami. Ci goście, których ja nazwę przyjaciółmi naszej brygady. Wielokrotnie ja to powtarzałem, że to, że realizowaliśmy zadania chociażby w COVID-zie, to dzięki tak samo tym dowódcom tych jednostek, bo to oni wspierali nas i to ramię w ramię żołnierze wojsk operacyjnych i my mogliśmy realizować te zadania.
To nie były łatwe 5 lata, że rzeczywiście tu było tych wyzwań trochę.
Tak, to było w bardzo specyficznym czasie przeszło nam formować brygadę, bo na początku myśleliśmy, że faktycznie będzie to normalny proces, jak to wygląda, gdzie tak naprawdę nie zdążyliśmy dobrze zacząć się szkolić, a tu niestety wyszła sytuacja z COVID-em. Myśleliśmy, że już wszystko będzie tak jak trzeba, a tu nagle okazuje się wybuch wojny za naszą wschodnią granicą i niestety wsparcie tutaj, jeśli chodzi o relokację uchodźców, pomagaliśmy tutaj służbom wojewody, jak również służbom samorządowym, zadania. Także to są trudne zadania, z którymi przyszło nam się mierzyć, ale dzięki takim ludziom, zaangażowaniu tych żołnierzy, którzy stali tu na placu, jesteśmy w stanie to realizować.
A jakieś życzenie na kolejne lata?
Największym życzeniem, jakie chciałbym, żeby się spełniło, trochę spokoju, przyznam szczerze. Żebyśmy mogli faktycznie wrócić do normalnego trybu procesu szkolenia, żebyśmy mogli realizować te zadania tak, jak sobie zaplanowaliśmy. To są przede wszystkim ochotnicy. Tutaj trzeba dodać, że to jest służba ochotnicza, czyli oni zdają sobie z tego sprawę i sami poddają się pewnej dyscyplinie, pewnemu rysowi, który jest w służbie. Motto Wojsk Obrony Terytorialnej: zawsze gotowi, zawsze blisko. To oznacza, że tak naprawdę w każdej sytuacji, kiedy będzie potrzebne to wsparcie, my jesteśmy blisko. Ale dlaczego? Dlatego, bo kiedy ta pomoc jest potrzebna, to ten obywatel, ten przysłowiowy pan Kowalski jest naszym żołnierzem, okazuje się.
Czy można jakoś uśrednić, że w jakimś wieku rzeczywiście najwięcej jest tych osób?
Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym rodzajem służby, jedynym rodzajem sił zbrojnych, który pozwala łączyć życie cywilne, takie życie nasze prywatne, ze służbą zawodową. Porucznik Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Może nie każda osoba wie, na czym to polega. Chodzi o to, że normalnie pracując, normalnie będąc studentem, uczniem, wykonując swoje obowiązki zawodowe, mając swoją rodzinę, możemy wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej. Po wstąpieniu dostajemy kalendarz szkoleń na cały rok. Są to szkolenia weekendowe i tak możemy dostosować swoje życie prywatne, plany zawodowe w cywilu do tego, żeby wziąć udział w tych wszystkich szkoleniach, które są dedykowane dla żołnierzy. Jeżeli chodzi o to, kto zostaje takim żołnierzem, to przekrój wieku jest naprawdę bardzo szeroki. Od 18 roku życia do 60. Średnia wieku w brygadzie przekracza w tej chwili 30 rok życia. Czyli to nie jest tak, że tylko młodzi ludzie do nas wstępują albo tylko osoby dojrzałe. Z tego, co ja zaobserwowałem, bardzo dużo kobiet wstępuje w ogóle do Wojsk Obrony Terytorialnej. U nas w brygadzie to jest około 20% kobiet. Dużo osób wstępuje, które są w sile wieku, tak to nazwijmy. Czyli dzieci już mają w miarę odchowane, że nie wymagają takiej opieki, już chodzą sobie samemu do szkoły. Osoby te funkcjonują na zasadzie praca, dom i czegoś im w życiu brakuje. I właśnie to coś odnajdują bardzo często u nas w brygadzie. Mogą realizować swoje cele, swoje pasje, szkolić się, mogą robić coś dobrego dla siebie, dla swojej społeczności, rozwijać się i my im to dajemy. I tak naprawdę między innymi na tym polega ta służba w Wojskach Obrony Terytorialnej, że możemy się rozwijać, możemy robić coś dobrego dla siebie, dla społeczeństwa, a przy okazji dla ku chwale ojczyzny, tak? Dla dobra naszych wszystkich obywateli.
Właśnie, ja też wspomnę, tu trochę poza anteną mówiliśmy o tym, że te osoby tworzą taką społeczność silną. Widać to, że oni tak tworzą tą spójną grupę?
Nic tak nie łączy, nie tworzy takich społeczności hermetycznych jak wspólna walka z przeciwnościami czy wspólny wylany pot na ćwiczeniach, na szkoleniach. Tak samo jest w Wojskach Obrony Terytorialnej. To, że ci ludzie wspólnie stawiają czoło wszelkim przeciwnościom, czy na początku podczas szkolenia podstawowego, czy później szkoleń rotacyjnych, czy zadań, które wykonują, to powoduje, że taka specyficzna więź powstaje pomiędzy między nimi. W myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, naprawdę robią się fajne, zgrane zespoły, które realizują zadania, bo tak naprawdę na czym polega Wojska Obrony Terytorialnej, ale w ogóle wojsko i siła wojska. Jeden żołnierz mało co jest w stanie zrobić, to w grupie jest siła tak naprawdę. Jeżeli cały pluton realizuje jedno zadanie, cała kompania, cała brygada i wszyscy robią to samo i świetnie się rozumieją, to dopiero wtedy mamy tą jakość, mamy ten efekt, dopiero wtedy wszystko wychodzi tak, jak powinno wychodzić i tego tych żołnierzy uczymy.
Zgrany zespół, ale zarazem bardzo różnorodny, bo to jednak osoby cywilne.
Chyba największą wartością Wojsk Obrony Terytorialnej jest to, że naszymi żołnierzami są osoby, które pochodzą z cywila. To nie są osoby ukształtowane przez szkoły wojskowe, gdzie wiadomo, jest jakiś tam program, jest szablon, tylko są to osoby o bardzo szerokich horyzontach, wielorakich pomysłach, które czasami trzeba ograniczać, no bo niestety nie możemy wszystkiego zrealizować w wojsku, ale przez bogate społeczeństwo to bogactwo wchodzi później do nas na brygady i czerpiemy pełnymi garściami z tych pomysłów, z tej różnorodności i to przejawia się na jakość naszego funkcjonowania, na to, w jak różnorodny sposób podchodzimy do realizacji pewnych zadań.
Starszy szeregowy Katarzyna Jugę, żołnierz 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz rekruter Wojsk Obrony Terytorialnej. Dokładnie 15 września 2018 roku wstępowałam w szeregi. Tak naprawdę to był jedyny rodzaj służby, który umożliwiał mi połączenie zarówno tego życia zawodowego, osobistego ze służbą wojskową. Byłam przekonana, czy służba wojskowa nie jest w stanie niczego zmienić. Jak najbardziej jest. Natomiast czy wywróciło to moje życie? Nie. Na pewno lepiej organizuję swój czas. Ukończyłam dużo kursów, szkoleń, gdzie dotychczas sądziłam, że nie jestem w stanie wygospodarować tego czasu. Wiadomo, życie rodzinne, życie zawodowe, jeszcze jak się zamyka na pewne dodatkowe tak, zajęcia. Ale przede wszystkim szkolenia realizujemy zgodnie z wykazem szkoleń na dany rok kalendarzowy, czyli tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Więc jesteśmy w bardzo prosty sposób sobie poukładać tak to życie zawodowe i połączyć się ze służbą zawodową. Oczywiście utrzymujemy tą gotowość do natychmiastowego stawiennictwa na wypadek wystąpienia jakichś sytuacji kryzysowych na terenie naszego województwa, jak również wsparcia innych województw. Natomiast też w czasie, kiedy jestem dyspozycyjna i kiedy tylko mogę, mam zawsze zakładać mundur i reprezentować tutaj tą moją lokalną społeczność jako żołnierz.
Agnieszka Maćniak. Trafiają do mnie osoby zainteresowane służbą, również osoby, które już służą, ale również z takich okazji jak dzisiaj, tak, na różnych piknikach wojskowych, na targach pracy. Mamy taką możliwość, żeby te osoby zachęcać do służby. Zawsze najgorszy jest ten pierwszy krok, tak? Dlatego myślę, że to, że jestem też dowódcą sekcji, gdzie służę z ludźmi, jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda ta ciemna strona mocy, to daje też ludziom taki rzeczywisty obraz tego, jak wygląda służba, tak? Że to nie jest bajka, nie jest łatwo, nie jest prosto, ale za tym idzie też przyjemność, tak? I to ta służba też ojczyźnie.
Na dzisiaj w magazynie to tyle. Kłania się Marcin Lange i do usłyszenia za tydzień.
Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.